Cześć, nazywam się Marta Iwanowska-Polkowska. Zapraszam Ciebie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego autorskiego podcastu Urzeczywistnij swoje ja, odważna kobieto. Kieruję go przede wszystkim do kobiet, które chcą mówić głośniej o tym, co dla nich ważne, sięgać wyżej, działać odważniej, do kobiet, które nie boją się play big, czyli zagrać grubo, mocno i zdeterminowany sposób, zarówno kreując swoją karierę, jak i pisząc swoją osobistą historię. Kieruję go do kobiet, które chcą urzeczywistnić swoje ja. Do podcastu zapraszam kobiety, które swoją postawą i zaangażowaniem inspirują mnie i innych, których doświadczenia, przeżycia czy też podejmowane przez nie decyzje zatrzymują mnie i zachwycają, ale też niezwykle interesują. Z rozmów, które prowadzę, dowiesz się o tym, jak zdefiniować swoje autentyczne ja, jak zdobyć się na odwagę, by je urzeczywistniać i jak wytrwać w tym, pomimo trudności, zmagań, porażek czy też krytyki płynącej z zewnątrz i z wewnątrz. Zapraszam Ciebie do rozmowy pełnej ciekawości, refleksji i uważności na nasze podobieństwa, jak i piękne różnice. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego podcastu Urzeczywistnij swoje ja, odważna kobieto. Tak, dzisiaj znowu odcinek dedykowany kobietom i dzisiaj znów odcinek ze wspaniałą kobietą, którą to ja zapraszam do rozmowy. I jeszcze dwa słowa wstępu, zanim Wam przedstawię, z kim będę rozmawiać. A te dwa słowa wstępu są o tym, że tą kobietę znam od kilku lat i bardzo mi, mogę powiedzieć, że mi towarzyszy w moim rozwoju. Chociaż pewnie przez wiele lat nie była tego świadoma. Miałyśmy okazję poznać się tej zimy. I jak wymarzyłam sobie podcast, to po prostu wiedziałam i czułam, że kiedy się odważę odezwać do misiury, bo o misiurze dzisiaj mowa, a tak naprawdę po drugiej stronie jest misiura, czyli Agnieszka Prucia ze mną.
Jestem.
Jest. Mówię do Ciebie, jesteś i do Was inne kobiety, które teraz mam nadzieję, że nas słuchacie. Misiura jest czarodziejką gliny, zaczarowuje glinę w taki sposób, że zapisuje w nich piękne słowa, piękne sentencje, ale też przede wszystkim swoje emocje, a potem się okazuje, że też emocje wielu innych kobiet, bo z tymi słowami, swoją gliną nazywa ważne rzeczy, które się w życiu nas, kobiet, dzieją. I tak jak powiedziałam, ja po prostu czułam, że muszę Ciebie, Agnieszka, kiedyś zaprosić do rozmowy, bo Twoja odwaga i Twój sposób bycia, życia i też prowadzenia swojego biznesu, bo misiura to już jest, to jest biznes, który działa od kilku ładnych lat i nawet doczekał się i nagród, i zauważenia w mediach. Myślę, mam wrażenie, że masz dużo do powiedzenia kobietom. I to ode mnie, tak? Jakbyś ty miała się przedstawić, Aga, to jakbyś o sobie powiedziała.
Wow, tak przepięknie mnie zapowiedziałaś, Marto, że tak zastanawiam się, jak mogłabym się przedstawić, patrząc na siebie na przestrzeni lat, bo faktycznie tu i teraz spotykamy się i najbliżej mi do tej mojej właśnie misiurowej przestrzeni, czyli do mojej pracowni, niewielkiej pracowni ceramiki i słów, które zapisuję w glinie, ale tak naprawdę gdyby pokusić się o taką szerszą inwentaryzację, to powiedziałabym, że jestem magistrem filozofii i jestem podróżniczką ale wszystko spiłabym w taką pojemną, piękną, szczelną z drugiej strony klamrę, czyli po prostu czuję, że jestem kobietą z marzeniami, po które mam odwagę sięgać i myślę, że to by była taka najbliższa definicja mnie samej w każdym momencie życia, bez względu na to, czy pracowałam w korporacji, czy prowadzę swój biznes, czy gdzieś z plecakiem przemierzam jakieś bezdroża gdzieś na krańcach świata. Także tak, kobieta z marzeniami. Mhm.
Kobieta z marzeniami. A którą tą część siebie najbardziej lubisz?
Każdą tak naprawdę. Mogłabym powiedzieć, że gdyby praca nie istniała, to najbliżej byłoby mi do tej swojej podróżniczej natury, bo no, to jest moja miłość zdecydowanie. Ale myślę, że też mam jeszcze taką tożsamość, która się nie ukształtowała, a o której ogromnie marzę i to jest ta tożsamość, w której słowa stanowiłyby taki pierwszy plan moich działań, bo w tej chwili to jest glina i ona zajmuje najwięcej mojej przestrzeni w życiu i faktycznie tak jak zapowiedziałaś, uwielbiam pisać w glinie ważne słowa, ale czekam na taki moment, w którym być może słowa odkleiłyby się od gliny i porwały mnie gdzieś w jakąś kolejną przestrzeń, której No jeszcze nie odkryłam, myślę, do końca.
To jest magiczne, że mówisz o tych słowach, to znaczy ja absolutnie przez słowa Cię kojarzę, tak? Tak. Przez glinę, bo mam w domu kilka wytworów Twojej pracy, ale nie kupiłabym ich, gdyby nie było tam tych słów, które tam zaczarowałaś, tak? Wplotłaś w tą glinę.
To jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłaś w sprawie ceramiki i słów. Ja czasem robię takie projekty, w których mam jakiś pomysł na zdobienie i myślę sobie, och, tutaj słowa będą przeszkadzać. I kiedy proponuję te produkty, praktycznie w 100% okazuje się, że nikt ich nie chce. I że jednak to słowo jest tutaj istotą tego, co ja proponuję w mojej ceramice. Więc tak, absolutnie chyba tak, słowa.
To jest piękne wprowadzenie do naszej rozmowy, bo ja ją widzę jako rozmowę o słowach i o takim słowniku, Twoim słowniku różnych słów, które są ważne dla mnie, ale są ważne dla mnie, dlatego że są ważne dla moich klientek, moich coachingowych klientek i warsztatowych. I zawsze jest tak, że ja studiowałam psychologię, ale studiowałam ją na KULU i tam było bardzo dużo filozofii, więc tak się uśmiecham, dlatego że jesteś filozofką. I ja kocham też rozprawiać o słowach, więc tak mam wrażenie, że dzisiaj możemy sobie tak porozprawiać różnymi znaczeniami i rozumieniami. To zacznijmy od odwagi. Agnieszka, jesteś odważną kobietą?
Wiesz, chciałabym powiedzieć nie i tak w tym samym momencie. Nie, ponieważ mam ogromnie dużą pokorę wobec życia, które dla mnie nierozerwalnie wiąże się z odwagą. I tak, mimo wszystko tak, bo właśnie życie, myślę, że nie ma życia bez odwagi na takich najmniejszych poziomach codziennych, jak i całkiem wielkich. Myślę, że jestem tak naprawdę, gdybym miała sięgnąć do swojego wnętrza, chociaż nad tym nie myślę, po prostu jest to jakiś stan mojej natury, mojego istnienia, który powoduje, że w określonych sytuacjach działam w sposób, który prawdopodobnie można by zdefiniować jako odważny, a dla mnie on jest bardzo naturalny. Tak.
A zawsze taka byłaś? Taka
nie,
się stałaś?
Nie, właśnie nie. To jest dla mnie bardzo, bardzo dziękuję Ci za to pytanie, ponieważ ja uważam, że ono jest szalenie istotne dla osób, które będą nas słuchać. I ja często w rozmowach z ludźmi, którzy na przykład mówią, kurczę, podziwiam Cię, wow, chciałabym tak jak Ty. Mówię, ej, ale 20 lat temu nie było tej osoby, z którą dzisiaj rozmawiasz i mówię o tym zawsze w taki, żeby dać taki uczciwy obraz odwagi, że to nie jest, być może niektórzy przychodzą z tym na świat, ja nie przyszłam, to jest coś, co na szczęście możemy, nie wiem jak to powiedzieć, wypracować, oswoić, zaprosić do swojego życia i ćwiczyć niejako jak mięsień, bo nie, kiedyś nie byłam odważna, a dzisiaj chyba bardziej jestem. Tak.
Tak. To jakbyśmy się miały tak uważnie właśnie przyjrzeć temu, jak ten mięsień odwagi się kształtował, bo też tak to czuję, że niewiele z nas rodzi się odważne. Ja też nie byłam. Te 20 lat temu to zdarzały się momenty, ale takim kosztem, że hej, tak? Że chyba tego bym wtedy jakąś może bardziej śmiałością niż odwagą bym to nazwała. To jak to było u Ciebie, Aga? Co sprawiło, że stałaś się odważna? Jaka była ta droga?
No często jest tak, że życie po prostu przynosi dla nas, ja tak sobie na swój użytek mówię, przeklęty dar, bo on jest darem, ale widzimy go z perspektywy czasu, natomiast w momencie, kiedy się wydarza, wygląda jak jakiś spisek i właśnie przekleństwo. I w moim przypadku to było tak, że wyjechałam, jak wszyscy w tamtym czasie, do Irlandii, ale miałam jakieś zupełnie oderwane od rzeczywistości wyobrażenia, jaki to będzie czas. I tam skonfrontowałam się z większością swoich lęków. Utknęłam na rok, bo taki był widocznie kosmiczny plan wobec mnie, a nie na 2 miesiące, tak jak ja na początku planowałam. No i właśnie tam zupełnie zdana na siebie tak naprawdę, odcięta od tej bliskości, która dla mnie w życiu była zawsze bardzo ważna i dawała mi duże wsparcie. No, jak się okazało, nie znając też na tyle dobrze angielskiego, żeby poruszać się swobodnie w tym nowym środowisku, wyrwana z tej swojej codzienności, no myślę, że zaliczyłam taki kompletny upadek emocjonalny, od którego zaczęło się takie świadome odbudowywanie swojej siły. I tak naprawdę tam też narodziła się we mnie ta miłość do podróżowania. Pierwszy raz tam ruszyłam w podróż dookoła Irlandii autostopem z koleżanką i to mi też dało takie poczucie, że mam w sobie więcej siły niż podejrzewałam, że mogę być bardziej samodzielna niż do tej pory myślałam i że jeśli na takim moim osobistym końcu świata, mierząc się z wieloma trudnościami, bardzo przyziemnymi, a niektórymi takimi głębokimi natury emocjonalnej, chciałabym powiedzieć, przetrwałam, bo na pewnym etapie po prostu przetrwałam, ale finalnie się ukształtowałam wewnętrznie, to poczułam, że po tej granicy naprawdę no, ta bariera tego, co mogę, a co nie, jest tylko w mojej głowie. Oczywiście byłam szalenie naiwna wtedy, bo życie miało jeszcze więcej do zaproponowania takich wyjść poza strefę komfortu, a czasem no, po prostu wywalania mnie bardzo, bardzo takiego trudnego do przyjęcia. Ale tak, to był dla mnie absolutnie kluczowy moment, w którym z takiej osoby potrzebującej bardzo dużo wsparcia, uwagi, bliskości, która kompletnie nie miała planu na swoje życie, te 12 miesięcy kształtowało we mnie, bo to nie było coś, co nastąpiło samoczynnie, ale te 12 miesięcy ukształtowało mnie z takiej osoby, która nie miała za dużo pomysłów na swoje życie, która zawsze potrzebowała dużo wsparcia, obecności bliskich ludzi wokół. Odkryłam w sobie taką część, która właśnie jest w stanie zaryzykować, ruszyć w nieznane, bo ta pierwsza podróż autostopem tak naprawdę tym dla mnie była i poradzić sobie z samotnością, z brakiem planu, a potem tak naprawdę zacząć myśleć o życiu właśnie jako takim przepięknym tworzywie, na które możemy mieć pomysł i które no nie zawsze, ale w dużej mierze poddaje się tym naszym planom, marzeniom, jeżeli jesteśmy tylko odpowiednio wytrwałe, zdeterminowane i chyba nieustępliwe w jakiś sensie.
A jak wyruszałaś tą pierwszą podróż, to bałaś się?
Znaczy w tą pierwszą do Irlandii w ogóle, gdzie jechałam na 2 miesiące, a zostałam na rok. Czy pytasz o tą, czy o tą autostopową?
Autostopową.
No ja myślę, że jeżeli ma się około 23 lat, to wiesz, strach jest w ogóle czymś, co funkcjonuje trochę na zewnątrz nas i nawet jeżeli w niektórych sytuacjach warto by było się przestraszyć czy zaniepokoić, to ten poziom powiedzmy śmiałości, o której mówiłaś wcześniej, czy ja bym powiedziała brawury, no jest tak, na tyle wysoki, że niesie nas adrenalina i właściwie jeszcze niewiele wiedziałam wtedy o życiu i się nie bałam. Z drugiej strony dzisiaj po kolejnych 20 latach wiem więcej o życiu, czy bym się bała? Nie. Boję się innych rzeczy, ale staram się mieć w ogóle bardzo głębokie zaufanie do życia, nawet jeśli ono jest dla mnie trudne, bo mam poczucie, że traktowanie tego danego nam środowiska jako zagrażającego po prostu nie wspiera nas w działaniu. Więc tak, bałam się, ale kurczę, chyba nie wiedziałam o tym.
Bo tak, wiesz, przysłuchuję się temu momentowi właśnie odwagi tej podróży autostopem i temu takiego, mówisz, że to był taki proces, kiedy ty zaczęłaś jakby bardziej ufać sobie, trochę z takiej osoby, jak powiedziałaś, zależnej, może tak, nie tyle, że zależnej od innych, ale potrzebującej innych.
Tak.
Zaczęłaś tą odwagę gromadzić w sobie i jakby szukam takiego pytania, albo chcę cię zaprosić do takiej refleksji, co tam takiego się wydarzyło? Z czym może musiałaś się zmierzyć, albo co sobie uświadomić, żeby ta odwaga zaczęła w tobie kiełkować? Bo to jest takie pytanie, które wiem, że jest ważne dla wielu moich klientek, tak? Jakby
dobrze.
Co zrobić, żeby ta odwaga zaczęła w nas kiełkować? Że no tak, wiemy, że to mięsień, że trzeba się odważyć, nie? Trzeba wyruszyć tą podróż. Tak. Na kanapie tej odwagi nie zbudujemy, nie?
No nie. To poszukajmy tego miejsca razem. Czasami ja po prostu życiu daje się wydarzać i przyjmuję je tu i teraz, nie myśląc, że faktycznie to były konkretne punkty przejścia. Tak. Natomiast co istotne, ta podróż autostopem, o której mówię, to była podróż na koniec rocznego pobytu w Irlandii, podczas którego pracowałam jako au pair. I to już to była taka wisienka na torcie, to była nagroda za ten rok właśnie dochodzenia do swojej odwagi. Może moje komponenty, które składają się na odwagę, będą zaskakujące, ale ja czasem uważam, że odwaga po prostu jest wynikiem takich zdarzeń szokowych. W sensie ja wyjechałam do Irlandii z planem 2-miesięcznym i chciałam wracać do domu, natomiast wtedy jeszcze najczęściej jeździło się do Irlandii autobusem. Trzeba było z odpowiednim wyprzedzeniem zabukować bilet. Tego miejsca, kiedy ja chciałam wracać w autobusie, nie było. utknęłam na dłuższy czas i po prostu musiałam absolutnie zmierzyć się z sytuacją, którą dostałam. Co więcej, wtedy nie mogłam wrócić do domu, po prostu nie miałam wizy, która umożliwiałaby mi taką swobodną podróż. No i utknęłam na rok, z dala od wszystkiego, co dawałoby mi poczucie bezpieczeństwa, wsparcia. I musiałam to zacząć budować na tym zupełnie nieznanym mi terenie. I radząc sobie z każdym dniem, gdzieś wzrastając w siłę, radząc sobie z angielskim, w codzienności, budując jakąś, powiedzmy, malutką społeczność tam na miejscu, tak naprawdę... I to wszystko na takich totalnie, totalnie nowych warunkach i bez wsparcia. Chyba w ten sposób zaczęłam odkrywać swoją siłę. A z drugiej strony, no to po prostu, jak patrzę na siebie, z jakimi zasobami jechałam, nie miało prawa się udać, a jednak to się udało. Czyli być może te zasoby miałam w sobie bardzo głęboko już gdzieś zakopane i tylko w tej sytuacji mogłam się albo poddać, załamać, albo po prostu spróbować jakoś kształtować tą rzeczywistość i wybrałam to drugie. Czy to myślisz, że jest pomocna jakaś próba analizy zdarzenia?
Wiesz co, słucham ciebie i tak wyłapuję tutaj takich kilka wątków. Po pierwsze to, że rzeczywiście trzeba się odważyć i zrobić jakiś odważny krok, albo po prostu wejść w życie całym sercem. Bo to życie nam też daje różne okazje do ćwiczenia odwagi, tylko to zazwyczaj się nie dzieje na kanapie, to się dzieje w życiu, tak? Trzeba wyjść z tego domu, czy to będzie w pracy, czy to będzie w podróży, ale gdzieś te ćwiczenia odwagi się pojawiają. Druga rzecz, o której mówisz, to o takim poszukaniu tej odwagi w sobie, bo z jednej strony jest tak, że my do odwagi bardzo potrzebujemy wsparcia i jak mówisz, gdzieś tam zaczęłaś sobie tam już w Irlandii budować jakąś sieć, i cudownie jest mieć drugą osobę przy sobie, która nam towarzyszy, trzyma kciuki, poda chusteczkę, jak mamy ochotę popłakać. Mam taką koleżankę, która nazywa takie osoby zaufańcami i ja uważam, że tacy zaufańcy w odwadze są bardzo potrzebni, ale kluczem jestem ja, tak? Ja, ty, każda z nas, że ta odwaga jest w nas. My jakby niezależnie jak bardzo kochamy też nasze rodziny, naszych przyjaciół, to musimy tą odwagę mieć w sobie, bo w chwilach trudnych ostatecznie jesteśmy zazwyczaj sami ze sobą.
Tak.
Ale też słyszę coś takiego w tobie, że to był też rodzaj decyzji, że ta sytuacja, w której się znalazłaś, mogła cię albo uskrzydlić, albo cię załamać. I tą decyzję, podjęcie tej decyzji już jest pierwszym takim aktem odwagi, że ja mam w domu, miałam w domu rodzinę, w którym się wychowałam, takie powiedzenie śmiać się czy płakać, tak? I u nas zawsze było śmiać, tak? Że nawet po chwilach płaczu jest czas na śmiech. W tym pytaniu było takie zakryta ta decyzja, że to do mnie należy decyzja, jak ja zareaguję na daną sytuację. Tak? I czy ja się jej poddam i ulegnę, czy spróbuję trochę powalczyć, nie? Jaka ty jesteś, Aga? Jak ty?
Wiesz, jak cię słuchałam, to przyszła mi tutaj jeszcze taka dla mnie bardzo istotna myśl, że odwaga nie wyklucza strachu, bo często nam się wydaje, że do odwagi, że odwaga to jest taki kompletny stan, sam w sobie pełny, dopełniony, który wyklucza cokolwiek wokół. A ja uważam, że moja odwaga składa się w dużej mierze ze strachu. W sensie one sobie idą równolegle i teraz w zależności od tego, w jakim momencie takiej wewnętrznej siły ja jestem, wybieram albo odwagę, albo tym razem strach. I to też jest w porządku. Każdy z nas jest inny, inaczej ukształtowany i ja uważam, że to nie są też takie stałe, niezmienne. Kiedy myślę o odwadze, myślę, że to jest też odwaga, żeby nie wierzyć czarnym scenariuszom, bo zazwyczaj przed działaniem, przed odważnym życiem powstrzymuje nas strach przed wszystkimi katastrofami, które zazwyczaj się nie wydarzają, a przychodzą inne, które w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Odwaga to nie jest coś, co przychodzi do nas pewnego dnia, bez względu na to, czy to jest mięsień, czy w momencie urodzenia i zostaje z nami coś na zawsze. Dla mnie to jest też gość, którego możemy nieustannie zapraszać do swojego życia i pogłębiać tą więź. Dla mnie odwaga to też jest szacunek po prostu do... No, zaryzykuje do krótkości życia, że po prostu mamy taką świadomość, że czas, przynajmniej dla mnie, czas jest taki, jest ograniczony. I pamiętam wystąpienie Jacka Walkiewicza o tym słynnym kamperze i o dziadku, tak. który mu babcia tam na coś nie pozwoliła. No i właśnie on to opowiada wnuczkowi, a wnuczek pyta, no i co dziadku, tak bardzo chciałeś, a dziadek mówi, no chciałem, ale babcia nie pozwoliła. I to nie chodzi o babcię, chodzi też po prostu o te wybory, bo życie ma po prostu określoną ilość minut dla nas i szkoda by było w tym momencie żałować. I ja też często z tego korzystam, z takiego przekonania, że kurczę, to se ne vrati i że to jest tu i teraz i że okej, wywalę się. Ostatnio, zresztą przed naszą rozmową powiedziałam do mojej przyjaciółki, ponieważ ta rozmowa też wymaga ode mnie odwagi, powiedziałam, ej kochana, a jak się wywalę, to podasz chusteczkę i podniesiesz. Ona powiedziała tak. I pomyślałam, okej, więc spróbuję zmierzyć się tutaj ze swoim strachem dzielenia się swoją intymnością, jakąś osobistą filozofią życiową i tak, chcę spróbować. Więc myślę, że to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że odwaga nie wyklucza strachu, nie?
Strachu. Bardzo to jest ważne, tak zawsze to podkreślam i też odwagą jest czasami przyznać się, powiedzieć na przykład ja dzisiaj nie chcę być odważna, dzisiaj się wycofuję, tak? Bo czuję, że na przykład moje zasoby są tak ograniczone, że chcę sobie gdzieś tam dać moment na pauzę i na odpoczynek, ale bardzo ze mną rezonuje to, co powiedziałaś, że odwagą jest zaufać dobrym scenariuszom, optymistycznym założeniom. Bo mamy ogromną tendencję do czarnowictwa i mamy taką straszną skłonność. Wiesz, media to też bardzo wzmocniają, na pewno to widzisz, że po prostu one nas karmią tymi strasznymi scenariuszami. I też mamy coś takiego w sobie. Mówię, my kobiety, ale też my ludzie, bo ja też pracuję bardzo dużo z mężczyznami, więc jakby mam świadomość, że mężczyźni mają podobnie, że gdzieś ostatnio jako ludzie odebraliśmy sobie możliwość w ogóle do popełniania błędów, do próbowania, do eksperymentowania. Tak. I to sprawia, że jak się pojawiają te ciemne scenariusze, to my zakładamy, no nie, no jak się nie uda, to my w ogóle nie możemy się potknąć, nie możemy się wywalić, nie będziemy próbować. A właśnie odwaga pozwala na tym, że my czasami się wywalamy. Tak? Czasami raz nam wyjdzie, raz nam nie wyjdzie. I trzeba sobie trochę dać na tą zgodę, tak? Że tak jak u ciebie pewnie nie każdy talerz jest taki, jak sobie wymarzyłaś. Tak mówię, też nie każde warsztaty są takie w 100%, wiesz, pełne momentów, które błyszczą i lśnią. I tak samo nie każda sesja zawiera 100% idealnych pytań. Niektórych po prostu mogłabym nie zadać, inne, które mogłabym zadać inaczej, ale na tym polega życie, że sobie trochę pozwalamy na te trudności i wypadki. Bo jak mówiłaś też o tym, że czasami odwagą jest jakby też się trochę wycofać i zatroszczyć o siebie, to chciałam się zapytać o talerz, który kocham, który stoi u mnie w centralnym miejscu mojego salonu. Talerz, którego zdjęcie mam w telefonie i nie ukrywam, że pokazałam go wielokrotnie na sesjach różnych moich klientkom z informacją, to jest talerz Misiury. Jak chcesz taki, to musisz do niego się na tym talerzu jest napisana taka sentencja. Gdy słyszysz, że jesteś dzielna, upewnij się, czy także łagodna dla siebie. Co miałaś na myśli, tworząc ten talerz, Aga?
Och, to jest chyba jeden z ważniejszych talerzy w ogóle w mojej flocie talerzowej, że tak powiem. O, to jest bardzo ważny talerz. Co ja miałam na myśli? No, ja myślę, że ten talerz pięknie też się łączy z tym wątkiem, który przed chwileczką poruszyłaś też o prawie do błędu, ja bym powiedziała też do takiej odwagi stania za sobą, bo uważam, że jest taki kult siły, dzielności, niezniszczalności, że on po prostu obowiązuje, że najchętniej byśmy widzieli się i wszystkich wokół w glorii chwały, odnoszących sukcesy, radzących sobie zawsze w życiu. I z różnych powodów tego się od nas oczekuje. Często myślę, że dlatego, że łatwiej jest mieć takich ludzi wokół siebie, bo tacy ludzie nie potrzebują pomocy ani wsparcia. Także dlatego, że często ten człowiek, który łączy się ze swoją słabością, w nas może uruchomić może i nieprzepracowaną słabość albo jakieś właśnie takie cienie i my nie chcemy po prostu wejść z tym w kontakt. A może po prostu chcemy takich pozytywnych historii, że wszystko jest możliwe. Ja uważam, że wiele, ale nie wszystko. I dla mnie ten talerz, on powstał w bardzo trudnym dla mnie momencie życia, kiedy wiele osób mi mówiło, wow, jesteś taka dzielna, taka silna, jak ty to robisz, super, nie poddawaj się. I ja miałam moment, w którym ja chciałam zacząć wrzeszczeć, autentycznie wrzeszczeć, że powiedzieć człowiekowi, że jest dzielny, to jest jedno z większych zranień, jakie można mu zadać w sytuacji, w której on nie ma wyjścia, żeby inaczej się zachowywał. I że to, co moglibyśmy zaproponować, bo człowiek wybierze, czy chce być dzielny, czy nie, ale to właśnie tą łagodność, żeby człowiek miał prawo do błędów, o których mówiłaś, do słabości, do rezygnacji z czegoś w danym dniu czy życiu, albo po prostu do bycia złamanym. I ten talerz powstał z takiego głębokiego pragnienia, żeby być może to nie przychodzi z zewnątrz, żebyś ty zawsze wiedziała, czy dzielność, odwaga, siła, różne rzeczy, ten dany moment twojej siły jest twoim wyborem, czy jest spełnianiem jakichś oczekiwań, a jeśli jest wyborem, czy jest absolutnie zrównoważony z taką delikatnością i czułością wobec siebie, bo łatwo, mam poczucie, jest się zgubić w takim pędzeniu do przodu w tej zbroi z tym mieczem, wiesz, na to życie, na te problemy, na tą codzienność, ale czy w tym jest też taka czułość dla siebie? Często myślę, że nie.
Ej, zachwycam się tym, co mówisz, że to, wiesz, pod każdym słowem się podpisuję. Po pierwsze, jakby słowo dzielny, dzielna lwica, to było słowo, które mi określano w domu. I ja po prostu szybko powiem, ale czasami naprawdę tą dzielnością już żygałam.
Tak.
Po prostu ja już to sobie udowodniłam, że potrafię być dzielna.
Tak.
I ja już nie chcę być, mogę bywać. Mm-hmm. I tak jak powiedziałeś, że to może być moment, kiedy ja decyduję, że ja chcę albo muszę, ale decyduję się na to.
Tak.
Ale tej łagodności, Boże, jak nam kobietom tego brakuje.
Ogromnie.
I tak jak mówiłaś o tej zbroi, ja też często tej metafory zbroi używam w pracy. I to jest trochę tak, że jak my pędzimy przez to życie z tym mieczem, w tej zbroi, z tą tarczą i sobie tak zajebiście uradzimy, to też właśnie dajemy ludziom mylny sygnał od nas.
Tak.
Dajemy sygnał, radzimy sobie, ale nie dajemy sygnału, potrzebuję pomocy. I nawet jak w środku tak bardzo jej potrzebujemy,
tak,
to jakoś to otoczenie nie potrafi nawet nam dać tej pomocy, się boi ją dawać, no bo widzi tą zbroję. I jak sobie pozwalać na tą łagodność? To jest moje pytanie. Jak ty sobie pozwalasz na tą łagodność, Aga? Jakbyś miała dać dziewczynom, kobietom, które nas słuchają. Jak zdjąć tą zbroję? Jak sobie na tą łagodność pozwolić?
W ogóle, tak, przyszedł mi do głowy taki fragment, wyszła taka przepiękna książka, cały czas mam ją w głowie, jak rozmawiamy, Chłopiec, kretyn i koń, nie wiem, czy ją znasz.
Tak, mam w domu.
No właśnie, no i słuchaj, ten fragment rozmowy konia i chłopca, chłopiec pyta, jaka jest najodważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek powiedziałeś? Pomóż mi, odparł koń. A na następnej stronie z kolei, kiedy okazałeś największą siłę? Wypytywał nadal chłopiec, gdy ośmieliłem się okazać słabość. I tak naprawdę dla mnie ta słabość i prośba o pomoc to są jakieś elementy bycia łagodnym wobec siebie. I właśnie czasami jest tak, że życie nas doprowadza do momentu, kiedy to już jest jedyna rzecz, ostatnia rzecz, którą jeszcze mamy siłę zrobić, zanim padniemy kompletnie. Ale faktycznie uważam, że odwagi jest się nauczyć o wiele łatwiej niż łagodności wobec siebie. Nie wiem, czy to jest kwestia wychowania, społeczeństwa, ról. Nie mam takiej wiedzy, ale gdybyś miała na szali położyć, Marta, właśnie zadania wymagające odwagi, zmierzenia się, projekty, które po prostu, wiesz, przyniosą ordery, albo właśnie te wszystkie momenty czułej troski wobec siebie, momentów, kiedy jedyne, na co miałabyś siłę, to stanąć i płakać. Stanąć i publicznie okazać swoją słabość, uczucia, przyznać się do porażki, powiedzieć potrzebuję albo przepraszam. To instynktownie chyba jakoś najczęściej odpowiedź, albo może zapytam ciebie, gdzie byłoby ci tak właśnie odruchowo najłatwiej jednak się znaleźć?
Wiesz, ja mam wrażenie, że jestem w takiej drodze. Ja Marta, ja kobieta, ja człowiek Marta, jestem w takiej drodze, kiedy uczę się odwagi właśnie w okazywaniu tej łagodności w stosunku do siebie. I też druga rzecz jest taka, że kiedy ja zaczęłam okazywać słabość, to wszystko się zmieniło w moim życiu. Kiedy Wiesz, u mnie ta słabość się wiązała jakby przede wszystkim z okazaniem swojej słabości jako rodzic, kiedy no, pewnie gdzieś tam widziałaś, okazało się, że mój syn ma zespół Aspergera i kiedy ja kompletnie sobie z tym nie radziłam i byłam tym kompletnie samotna. Jakby poziom samotności w tym wszystkim był przeogromny. W momencie, kiedy ja sobie na to pozwoliłam, ja Marta, to ja zaczęłam być odważna. I w ogóle wszystko się zmieniło w moim życiu, bo ja zaczęłam też, wiesz, robić rzeczy, które są naprawdę ważne i kiedy ja czułam, i zaczęłam mieć wokół siebie ludzi, którzy mają, czują podobnie. I co jest ciekawe, to odmieniło moje życie także osobiste, jak i zawodowe, i także te warsztaty w biznesie, bo nagle ludzie zaczęli chcieć pracować z trenerem, który jest momentami słaby, jest odważny, tak, jest wzorem odwagi, ale jest też człowiekiem, który czuje, przeżywa, gubi się. Zresztą ja zawsze w notce piszę, że przede wszystkim jestem człowiekiem, który gubi się, potyka, a potem wstaje i próbuje dać sobie i z życiu kolejną szansę. Taki element mojej notki także w tych szkoleniach biznesowych. Ale tak, Aga, to jest po prostu... Trudniej jest nauczyć się tej słabości. Trudniej się nauczyć tej łagodności. I tak jak mówisz, gdzieś za tym stoi jakieś wychowanie, jakieś stereotypy, jakieś podteksty, które czujemy, że te oczekiwania wobec nas kobiet, że mamy sobie ze wszystkim zajebiście radzić i to jest bardzo trudny proces i wczoraj miałam nawet sesję z taką swoją klientką, z którą już kończę kilkumiesięczne spotkania i jakby wyszło to, że ona w czasie, do tego, żeby być odważną, czasami musi sobie pozwolić na to, żeby zrobić sobie pauzę i poryczeć się na kanapie.
Tak.
I ja po wczorajszej sesji z nią poczułam, że ja dokładnie tego potrzebuję. Wczoraj miałam tak zwany dzień gluta. Nic mi się nie chciało, nic mi nie szło. Po prostu usiadłam na kanapie z chłopakami moimi. Jedliśmy chipsy, najgorszą rzecz, jaką można jeść. I użalałam się nad sobą. I takie nie są potrzebne. Nam kobietom też.
Absolutnie tak.
Aga, jak rozmawiamy o tej łagodności, to porozmawiamy o twojej wrażliwości.
Dobrze.
Miałam w weekend warsztaty i jak tam było tych kobiet dwadzieścia kilka, bo to były takie duże warsztaty w dużej stodole, w dużej przestrzeni, przewiewnej, tak jak to trzeba w dzisiejszych czasach, to wszystkie opowiedziały o sobie, że są wrażliwe i że potrzebują tą wrażliwość uszanować, ale trochę się jej boją i przez nią cierpią, albo ludzie otoczenie oczekują od nich zupełnie czegoś innego niż wrażliwości. Jak to jest z twoją wrażliwością, Aga? Jesteś wrażliwa?
Bardzo.
No właśnie.
Oj, bardzo. Bardzo, bardzo. Jak całe życie, ale to jest bardzo ciekawy temat, tak naprawdę... Ponieważ ja mam poczucie, że moja marka Misura Design nie jest o wrażliwości w ogóle. To się dla mnie też wiąże z tym, o czym przed chwilą mówiłaś też właśnie z tą odwagą takiego wyrażania tej swojej wrażliwości, delikatności i też tego swojego czasami pęknięcia i złamania. Ponieważ ja mam wrażenie, że używam swojej ceramiki, żeby właśnie często opowiedzieć o życiu, o czymś istotnym. No i to życie ma różne odcienie, tak? Czasem jest bardzo pogodne, a czasem całkiem nie. I w te niepogodne dni ja też mam dużo do powiedzenia, ale mam poczucie, kurczę, jak ja o tym napiszę, kto będzie chciał to przeczytać, nie? Przecież kto chce przeczytać o tym, że życie jest trudne, szare, boli i czasami po prostu jest do dupy i ty uważasz, że nie będzie inne. I zawsze coś we mnie mówi, pisz, mimo wszystko napisz to. I ja piszę i potem wyłączam Instagram albo Facebook, bo boję się tam zajrzeć. Myślę, Jezu, teraz to już w ogóle koniec, to już jest teraz mój koniec. Nie? I co się okazuje, że po prostu to właśnie te posty dotykają takiej głębi w ludziach i powodują taki odzew w wiadomościach prywatnych, w komentarzach, że ja sobie za każdym razem obiecuję i słuchaj, za każdym razem nie dotrzymuję słowa, bo sobie mówię, dobra, to był ostatni raz, kiedy miałam wątpliwości, czy powinnam była to zrobić, czy powinnam była podzielić tą, może nie słabość, właśnie wrażliwość, intymność z ludźmi, ale okazuje się, że tak, że to jest to, czego potrzebujemy i... Jasne, często się zastanawiam, czy to jest bezpieczne dzielić się swoją wrażliwością, ale wiesz co, ja wychodzę z założenia, że ja mam jedno życie i wierzę w prawdę. Wierzę w taką prawdę i odwagę stania za sobą, a to stanie za sobą oznacza, że ja odważam się być wrażliwa i przez to autentyczna, bo taka jestem. Więc tak, szanuję moją wrażliwość, co nie znaczy, że jest mi z nią łatwo w życiu, co nie znaczy, że innym jest ze mną przez to łatwo. Natomiast to oznacza, że ja jestem w pełni połączona po prostu z absolutnie szerokim spektrum mojej wewnętrznej przestrzeni, której wrażliwość jest po prostu filarem.
A jak o nią dbasz? Jak dbasz o swoją wrażliwość?
No to też nie jest coś, co wiesz, dostałam w walizeczce dawno, dawno temu i zawsze tej walizeczki mogłam sięgnąć. Tak naprawdę to jest znowu coś, co zderzenia z życiem właśnie dały szansę, ale żeby się o to nauczyć dbać bądź nie. Wiesz, ja dbam o nią na wielu poziomach, ale ta pierwsza troska to jest ta moja troska wobec siebie samej. Czyli to jest, bo oczywiście wiele rzeczy dostajemy z zewnątrz i one cudownie karmią, ale tylko do pewnego poziomu głodu, który zawsze będzie po prostu jakby bazowy i to jest ten głód, który tylko ty możesz nakarmić, okazując sobie właśnie czułość, troskę, pytając siebie, czy na przykład jesteś w kontakcie ze swoimi uczuciami i na pewno komunikujesz to, co czujesz, czy jeżeli zgadzasz się na daną rzecz, to zgodziłaś się, bo tego pragnęłaś, czy zgodziłaś się, bo troszkę nie miałaś odwagi odmówić, bo bałaś się konsekwencji, tak? Odrzucenia, nie wiem, zranienia, oceny, czy odmówienia ci prawa do tego, co czujesz. Moja troska o wrażliwość to czasem na przykład redukcja bodźców, których jest ogrom, zwłaszcza kiedy prowadzisz internetowy swój biznes w sieci, czy funkcjonujesz w mediach społecznościowych. Więc dla mnie czasem właśnie troska o wrażliwość to jest wyłączenie wszystkich światów zewnętrznych, pobycie w ciszy, albo medytacja, albo słuchanie mantr, wybór czego będę słuchać, czym, z kim będę rozmawiać i o czym, którym ze swoich uczuć, wiesz, które wilki będę karmić w danym momencie. Tak, co nie znaczy, tak, że wiesz, odbieram prawo tym trochę trudniejszym, mroczniejszym do istnienia, ale powiedziałabym, że troska to wybory. Wybierasz codziennie. Słucham ludzi, którzy mają ważne rzeczy do powiedzenia. Cały czas poszukuję. Staram się przebywać w naturze. To jest dla mnie też dbałość o moją wrażliwość, która po prostu nie jest w stanie funkcjonować na tych zabójczych obrotach, które no dzisiaj często są po prostu wymagane. Tak. Buduję dobre relacje. Ja sama ze sobą, ale też z ludźmi wokół mojego życia, którzy są w moim życiu wokół mnie.
Słucham ciebie i tak chcę powiedzieć słuchaczkom, droga kobieto, która słuchasz tego, proszę teraz cofnąć i zapisać sobie te wszystkie rzeczy, które powiedziała Agnieszka. Bo to są cudowne wskazówki do dbania o swoją wrażliwość i podkreślać coś, o czym mówiłaś na samym początku. Po pierwsze, czuję, że ty ją szanujesz, że ty ją uznajesz, że ty ją widzisz, zauważasz i nie walczysz z nią, że ją masz. Przynajmniej ja tak to słyszę, że po prostu ja zawsze jak rozmawiam o wrażliwości, przypominam sobie taką książkę, którą dostałam od mamy, jeszcze to pamiętam, że byłam na skraju liceum i studiów, o Amikale Aniele, czyli o artyście, tak jak ty.
Ojej.
Ta książka była napisana, miała tytuł Udręka i ekstaza, życie Michała Anioła. I ja mam wrażenie, że właśnie każda osoba, która czuje, że jest wrażliwa, to właśnie doświadcza takiej udręki i ekstazy, doświadcza momentów, kiedy strasznie kocha tą swoją wrażliwość, bo ona stoi stoi u podstaw, no jak u ciebie, tworzenia, tak?
Tak.
Ale z drugiej strony są momenty, kiedy rzeczywiście bywa z nią ciężko, ale to nie jest ten moment, kiedy trzeba z nią tą wrażliwość znienawidzić, czy ją przekreślić, czy jej zaprzeczyć, tylko właśnie pomyśleć sobie, aha, to może to jest ten czas troski o siebie. I takiego na przykład właśnie powłączania różnych bodźców, pójścia do natury, zrobienia czegoś, co nas karmi. I mam wrażenie, że na początku powiedziałaś o jeszcze jednej rzeczy, choć to słowo nie padło, ale mam wrażenie, że mówiłaś też trochę o granicach, o stawianiu granic w swoim życiu. Jakbyśmy miały się czule przyjrzeć jeszcze temu słowu, to co, jak byś się rozwinęła? Jak to jest u ciebie z granicami?
No, granice. Granice to jest. To jest taka istotna rzecz. Z pozoru wydaje się, że to jest coś bardzo sztywnego, przez co coś nie może się przedrzeć, ale dla mnie granice to jest to, co wpuszczam. Więc to jest dla mnie bardzo elastyczna, nie wiem, twór powiedziałabym, bo w pierwszej chwili granica to mur, a dla mnie to jest bardziej taka brama, którą otwieram i zamykam. Ja myślę, że wiesz, że ja mam 42 lata, to jest też taki ważny, piękny, głęboki, mocny moment w życiu, kiedy naprawdę dużo się już wydarzyło i na tyle dużo, żeby zacząć sobie ufać, wierzyć swojej na przykład wrażliwości, temu co czuję, jak widzę świat, nie kwestionować siebie tylko dlatego, że ktoś kwestionuje to co mówię, czy to jaka jestem. I właśnie dla mnie granice to są, to jest jakby synonim wyborów też, że ja wybieram, gdzie coś do siebie dopuszczam, gdzie czemuś mówię nie i równolegle czemu mówię tak. To jest, uważam, że jakby troska o granice jest w ogóle fundamentalna, jeżeli chodzi o nasze takie funkcjonowanie w świecie, w społeczeństwie, w ogóle w relacjach. Także ze sobą, bo często nie mając kontaktu ze sobą nie możemy sami określić swoich granic, zgadzamy się często na zdarzenia, zobowiązania, sytuacje, które daleko przekraczają naszą delikatność na przykład i dopiero po czasie się orientujemy i to wcale nie dlatego, że umiemy to nazwać, tylko mając na przykład reakcje somatyczne, że po prostu przekroczyliśmy siebie w jakiś istotny sposób, więc tak, granice to jest coś, co wymaga chyba jeszcze więcej odwagi niż samo życie, ponieważ no to już granice to interakcja, ale z drugiej strony mam poczucie, że jeżeli swoje granice stawiamy w takim głębokim kontakcie ze sobą, to tutaj nie ma już przestrzeni na wojnę i podważanie naszych granic, że tak. Miejsce, z którego wyznaczasz tą granicę w bardzo świadomy sposób i ty absolutnie wiesz, dlaczego tak wybierasz, wywołuje u ludzi najczęściej szacunek, a nie bunt. I to jest taki rodzaj twojego stania za sobą, który jest po prostu bezdyskusyjny. Oczywiście są lepsze, gorsze dni, ale mówimy o takim stanie, do którego ja mimo różnych upadków i słabszych dni dążę. I to jest bardzo piękne poczucie łączenia się ze swoją mocą dla mnie też.
Zasłuchałam się totalnie w to, co mówiłaś, bo to jest fundament. I się zgadzam, że stawianie granic i taka już aktywna troska o siebie także w relacjach i interakcji, to jest już naprawdę wysoki poziom odwagi. Natomiast też absolutnie też czuję, że żeby być wrażliwym, być wrażliwym, musimy nauczyć się stawiania tych granic, bo gdy ich nie stawiamy, to tą wrażliwość będziemy nieustająco eksploatować, wyniszczać, tak jak mówisz, doprowadzać się często aż do reakcji somatycznych, które już są takim jednym z ostatnich ewentualnych sygnałów, że coś z nami nie tak, tak jak ciało zaczyna szwankować. I wiele kobiet ma taki dylemat, to bardzo często wychodzi w pracy, że chcą być jakby dla wszystkich miłe, dla wszystkich dobre. Okazuje się, że w ogóle to jest takie oczekiwanie, które my przez setki czy nawet tysięcy lat byłyśmy kształtowane jako kobiety, że my jesteśmy stworzone do tego, żeby być miłe, dobre, opiekujące się o innych. I gdy stawiamy te granice, to zazwyczaj słyszymy mocną reakcję otoczenia, że otoczenie się nie zgadza. I to wymaga odwagi, żeby w tym wytrwać. Żeby w tych granicach, w tej trosce o siebie, bo to nie chodzi o to, że z bycia miłą chcemy się zamienić w bycie wredną dla innych. To chodzi o to, żeby chcemy być w końcu miłe dla siebie.
Tak.
Dobra. I tutaj zachęcam wszystkie kobiety do takiego poszukania odpowiedzi na pytanie, gdzie ja chcę postawić te granice, co będzie wyrazem troski o mnie, jakimi działaniami ja mogę się zatroszczyć o siebie, co jest dla mnie okej, a co nie jest dla mnie okej w różnych wymiarach życia, bo to jest z jednej strony najwyższy sposób dbania o siebie, a z drugiej strony taki najbardziej fundamentalny, to chyba jest taki paradoks.
Tak.
Bez tego ani rusz, a z drugiej strony to jest cholernie trudne.
No ja też mam takie poczucie, że istotne mogą być w kwestii granic, pytanie, dlaczego coś robisz, że często jeżeli odkryjemy naszą motywację, to okazuje się, że tam wcale nie ma mojego ja pragnę, ja chciałabym, to mi przyniesie na przykład spełnienie, radość, satysfakcję, tylko tam są najczęściej próby spełnienia czegoś bardzo zewnętrznego, oczekiwań, jakichś takich wymagań zewnętrznych, często w ogóle z bardzo dalekiej przeszłości, więc może po prostu wiedzieć, czy to jest dla mnie dobre, ale nie w sensie egoizmu, czy to jest dla mnie bezpieczne, czy to jest karmiące. Ja bardzo lubię słowo karmiące, tak? Czy to jest karmiące dla mnie?
Czy ja się czymś nakarmię? Tak.
Tak, bo jeśli... Tak, bo ja mam też takie poczucie, że okej, ja mogę przekroczyć moją granicę i zrobić coś dla kogoś w imię czegoś. Nie mogę tego zrobić, mówię teoretycznie. Ale na jakiej energii ja to będę proponować? Jaką to będzie miało wartość? W tej sytuacji nikt nie będzie nakarmiony, bo nawet ten, kto pozornie skorzystał, ponieważ no, jego prośba, powiedzmy, została spełniona, to sposób, w jaki to spełnienie nastąpiło, nie miało takich dobrych, chcących komponentów i w tej sytuacji uważam, że nikt nie jest syty. Więc no to jest kawał roboty po prostu. Naprawdę wracać do siebie, ja bym powiedziała, być w kontakcie ze sobą. Dla mnie taką też metodą, żeby być pewną, że jestem w kontakcie, to jest pisanie na przykład, tak, dziennika. Bo czasami te rzeczy rozpisane na papierze, kiedy piszesz godzinę, ręka ci drętwieje, ale ty wtedy po tej godzinie opadają już wszystkie, wiesz, schematy, maski, projekcje, tak. I dochodzisz do sedna i często płyną łzy i wtedy jest ta twoja prawda. I znając ją raz, możesz po prostu już czerpać z tego zasobu i kolejny raz być na to uważniejsza. Ale tu dalej łagodność, nawet jeżeli 300 razy komuś pozwoliłaś przekroczyć granicę, bo ja też uważam, że to jest kwestia odpowiedzialności, to nie ktoś mnie najechał, tylko to się dzieje po prostu po dwóch stronach. Po prostu spróbuj jeszcze raz, nie? 300 razy się nie udało, ale ten 301 to będzie twoja mała gloria, a jeśli zrobisz to raz, to już będziesz znała ten smak i będziesz do niego wracała.
Fajnie, że o tym mówisz, bo wiele kobiet sobie myśli, słuchając tego typu audycji, że tak. Ojej, to ja w ogóle nie potrafię stawiać granic, ja się już tego nigdy nie nauczę. Nie, każdy moment jest dobry, żeby to był ten 301 raz, nie? Żeby spróbować tak. Inaczej. I to jedno było z takich zdań, które częściej wybrzmiewało w moich ustach w czasie tej pandemii. Może to jest dobry moment, żeby spróbować, tak? Może to jest właśnie ten moment, żeby na przykład spróbować postawić granicę albo przyznać się do swojej słabości, o czym rozmawiałyśmy chwilę wcześniej. Tak. Albo po raz pierwszy w życiu poprosić o pomoc. Chociaż przez całe życie udawałyśmy, że jesteśmy w stanie radzić sobie ze wszystkim same. To Aga, pójdźmy jeszcze w jedną ścieżkę. Tak? Ty wiesz jaką? Tą taką najbardziej odważną, takie mam poczucie z tych wszystkich odważnych, na których byłyśmy dzisiaj. Chcecie zaprosić Aga, wiesz, o to zabrzmi tak strasznie, wiesz, biznesowo, ale ja naprawdę chcę cię poprosić o wskazówkę, o jakąś twoją osobistą wskazówkę dla kobiet, które doświadczyły w swoim życiu czegoś naprawdę trudnego. I zacznę od tego wstępu też, na który się umówiłyśmy, że no ja pracuję czy coachingowo, czy warsztatowo, czy szkoleniowo w biznesie z bardzo różnymi ludźmi, którzy, umówmy się, są tacy jak my, mają swoje historie i doświadczyły, myślę teraz o kobietach, różnych strat w swoim życiu, czy to straty bliskich, czy to rozstania, czy to choroby. Czy to przeróżnych kryzysów, których nie nam jest oceniać i porównywać, bo w kryzysach nie chodzi o to, żeby cokolwiek jakoś negocjować i porównywać, ale towarzyszę w różnych momentach, różnym klientkom. I absolutnie wiem, że w momentach trudnych my potrzebujemy wielu rzeczy, ale potrzebujemy też takiego poczucia, że jest na świecie ktoś, kto przeżył coś podobnego albo jest w podobnym momencie i jakoś sobie poradził. I chcę cię zaprosić, Agnieszka, do takiej refleksji, jak ty poradziłaś sobie z największą stratą w swoim życiu, czyli tą stratą, kiedy zmarł twój ukochany mąż. Tak jak pisałaś u siebie, bo ja o tym przeczytałam, no pękło ci serce, ty zniknęłaś na jakiś czas, nikt nie wiedział, kiedy misiura wróci, ale wróciłaś i jakoś te serce skleiłaś. Jak to się stało? Co ci pomogło? Wiesz, ja myślę teraz o konkretnej osobie, której chcę wysłać tą rozmowę.
W ogóle jak cię słuchałam, to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, że nie odważam się w tej sytuacji używać czasu dokonanego. Nie poradziłam sobie, jakby poradziłam sobie z tym czasem do teraz, ale to nie jest proces zamknięty. Ja mam ogromną pokorę wobec, użyję tego słowa, wobec cierpienia. W takim sensie, że właśnie nie pozwalam sobie na takie kategoryczne i śmiałe podsumowania, że to już po, że to już za mną, że ja sobie z tym poradziłam, bo nawet myśląc o naszej rozmowie, wiele zamkniętych od jakiegoś czasu szafek się pootwierało i wymagało ode mnie spojrzenia do nich. I cofnięcia się do jakichś trudnych wspomnień i uczuć. Więc to jest coś, co będzie częścią mówię za siebie, bo też dokończę. To jest coś, co będzie częścią mojego życia zawsze. Natomiast taka najistotniejsza myśl chyba też, od której chciałabym zacząć, to to, że to jest tak strata. Dla mnie śmierć mojego męża to jest tak indywidualne doświadczenie, że tu nie ma recept. I to, co działa w moim przypadku, może być dla kogoś kompletnie nieadekwatne. Natomiast myślę, że najistotniejsza taka wiadomość, która jest uniwersalna i której ja też bardzo poszukiwałam, kiedy to się stało 2,5 roku temu, to zaufanie, że jakby to nie brzmiało, to można przeżyć. I że co więcej, że to życie nadal na nas czeka, bo bardzo łatwo stracić wiarę i takie poczucie sensu, że teraz to już nie warto, że po co, że jak w ogóle, nie ma żadnych zasobów, wiesz, do wielu rzeczy życie nas przygotowuje, ale w momencie, kiedy składasz przysięgę małżeńską i mówisz, dopóki śmierć nas nie rozłączy, to co sobie wyobrażasz siebie i swojego partnera, a za chwilę męża, kiedy oboje macie pomarszczone ręce staruszeczków i trzymacie się za te ręce, idąc po pomidory na targ w wieku 80 lat. I to sobie wszyscy wyobrażamy, żyli długo i szczęśliwie. I długo ma tutaj ogromne znaczenie, bo jesteśmy w tym pragnieniu szczęścia po ludzku nienasyceni. I tu nigdy nie jest za długo i zawsze chce się więcej, nawet kiedy diagnozy lekarskie nie pozostawiają złudzeń. To w człowieku jest jakaś taka niezwyczajna determinacja, żeby żyć, żeby przetrwać, że wierzysz, że oni się mylą, a nie twoje serce. Więc myślę, że warto się po prostu trzymać życia, przyjąć tą swoją bezkresną słabość, to, że jesteś tak złamana, że nie masz nawet słów na ten stan. I wtedy właśnie ta odwaga do absolutnego rozpadu i absolutnego złamania jest niezbędna. Nawet nie wiem, czy to się dzieje na poziomie świadomym, czy po prostu to się z tobą dzieje ze względu na tą okoliczność. I no tak. Zadaj mi jakieś pytanie, może będzie mi troszkę łatwiej.
Tak, właśnie wdzięczność ogromna za każde słowo i każdą emocję, którą przed nami tutaj ujawniłaś. I jak ciebie słuchałam, to już słuchałam ciebie też z jednej strony jako, wiesz, psycholożka, z drugiej strony jako kobieta, dziewczyna, która nie doświadczyłam takiej straty jak ty, ale straciłam oboje rodziców i z mamą byłam bardzo związana, może z ojcem trochę trudniejszą miałam relację, ale też jakby jego śmierć zadziała się w takim momencie, kiedy zaczęłam ją budować, więc musiałam opłakać coś, co się w końcu zaczęło rodzić. I jak słuchałam ciebie, to absolutnie czułam, że moje serce jest przy tych słowach, że trzeba to przeżyć, że właściwie im bardziej to boli, to tym bardziej to trzeba przeżyć tu i teraz, bo unikanie tego przeżycia nic nie da. Po prostu to przeżycie kiedyś się pojawi i jakkolwiek to brzmi, to im szybciej się jakby pozwolimy sobie na przeżycie tego wszystkiego, na co nie ma słów de facto, tym łatwiej nam będzie z każdym kolejnym dniem i z każdą kolejną chwilą. Chociaż tak bardzo nie chcemy tego przeżyć, bo gdzieś jest w nas ciągle ten mechanizm odpychania, odraczania, unikania, zaprzeczania. Ale ja mam to swoje hasło pamiętaj, żeby się nażyć i ono powstało... Jezu, ja muszę chyba talerz u ciebie zamówić z tym domem.
Zrobimy.
Zrobimy. To jest takie postanowienie z dzisiejszej rozmowy. Tak. Ale ono... To hasło powstało w ogóle w miejscu, które też nas łączy, czyli w Zieleńcu. Też tam byłaś, nie?
Wow, oczywiście.
Też Ewę i Nadię i tam się tam nasza energia kiedyś przekręciła, chociaż się tam nie spotkałyśmy. I właśnie to jest dokładnie to, o czym mówiłaś. Gdzieś znaleźć nadzieję i wiarę w to, że życie się kiedyś poukłada, że mamy prawo jeszcze do światła, radości, do marzeń, od których to tak naprawdę zaczęłaś.
Wiesz, ja miałam po prostu niewiarygodne szczęście trafić do fenomenalnej terapeutki, która po prostu zaproponowała mi bezkompromisowość w mierzeniu się z moim bólem. Obiecując mi, że im bardziej, a bezkompromisowość miała na myśli szczerość w moim bólu, że im bardziej będę szczera w przeżywaniu swojego bólu, ale w takim sensie, że będę go przeżywać po to, żeby dawać jemu i sobie wolność od tej relacji, która na początku w stracie jest po prostu intymna na poziomie organicznym, ale że im więcej będzie we mnie takiej odwagi, tym większa jest szansa, że będę wracać do życia i że jeżeli zdecyduję się na uczciwość w moim mierzeniu się z tym bólem, to po prostu chciałam powiedzieć, to nie będę wracać do niego, ale to nieprawda, on wraca, ale inny, ale po prostu będę wybierać życie i światło. I ja nie wiem, dlaczego ja i tak zaufałam, a może też po prostu ja mam taką naturę, że jestem w takim dobrym tego słowa znaczeniu bezkompromisowa i totalna, jeżeli w coś idę. Jeżeli cierpię, to cierpię tak, że nie ma nadziei, że z tego wyjdę, ale jeżeli żyję, to równie mocno, głęboko, świadomie, z pragnieniem. I ja jej zaufałam i no ja myślę, że miejsce, w którym jestem i jesteśmy my w tej chwili po 2,5 roku od śmierci mojego męża i rozmawiamy o tym, a chcę ci też powiedzieć, Marta, że to jest mój wyraz szacunku do tego, co robisz, jak robisz i zaufania. To jest moja pierwsza rozmowa o tym publiczna. Oczywiście ja gdzieś w jakiś delikatny sposób to zaznaczałam w moich mediach społecznościowych, ale subtelnie. No w każdym razie to, że dzisiaj możemy rozmawiać, jest efektem katorżniczej roboty, która w moim przypadku zadziałała, czyli terapii między innymi. Natomiast tutaj też chcę uczciwie powiedzieć, że to nie jest droga dla każdego, bo znam wiele osób, które nie mają pragnienia w ten sposób przepracowywać straty, dokonywać takiej wiwisekcji i wybierają inne drogi lecznicze, że tak powiem. I to też jakby to trzeba uszanować. Każdy będzie miał swoją własną drogę bólu, przeżywania tego i czasami trzeba też komuś pozwolić się poddać. Czasami można wybrać, że nie chce się walczyć o to życie od nowa, bo naprawdę to wymaga nadludzkiej siły, żeby zaufać, że coś na nas jeszcze czeka. I tak jak powiedziałaś, ja sobie dałam 5 roku czasu poza pracą, poza pracownią i ja nie wiedziałam, czy ja wrócę do pracy. Ja miałam też takie poczucie, że dzisiaj czas tak szybko pędzi i wszyscy chcemy tak bardzo wszystko mieć na już, a najchętniej na wczoraj, że ja byłam pewna, że nikt na mnie nie zaczeka. W sensie uśmiecham się, kiedy to mówię i wzruszam się równocześnie, bo wszyscy czekali. I to był taki prezent dla mnie. Sobie pomyślałam, kto tu zostanie w ogóle? Dziewczyno, to jest drugi poziom samobójstwa. W tej chwili się wycofać jeszcze z biznesu. A z drugiej strony też byłam przestrzegana przed tym, jak łatwo uciec w pracę, w rozpaczy, tak. Że to jest po prostu recepta na to, żeby odciąć czucie. A ja wiem, że tak mogłoby się stać. Wiedziałam to. I ja po prostu wdrożyłam plan absolutnej troski. Natomiast to tak brzmi, jakbym usiadła i zrobiła wszystko sama, ale to był ogrom czułości ludzkiej, która... No wzruszam się, bo wiesz, myślę o tych wszystkich ludziach, obcych ludziach. Na przykład to akurat nie była obca osoba, ale o kimś, kto wysłał mi chleb, który dla mnie upiekł. O kimś, kto wykonał dla mnie jakiś miły totem z energią, ktoś, kto napisał list, kto wysłał swoją ulubioną płytę, która pomagała, o bezradności ludzi wobec rozpaczy, którzy przychodzili i mówili, to jest tak straszne, że ja nie wiem, co ja mogę, ale jestem. I myślę też o tych wszystkich, których brakło, ale takie jest życie. Na to nie jesteśmy przygotowani, mimo że to jest jedyna pewna, którą mamy w życiu, że wszyscy umrzemy. I ten moment pomiędzy narodzinami a śmiercią to jest to najpiękniejsze i najwięcej, co możemy zrobić. I ja miałam też bardzo szybko takie poczucie, że tragedia absolutna dla mnie, tragedia się już stała. Dla mnie i dla mojego męża, to jeśli ja zmarnuję ten dar życia, który mi został, to z ich tragedii będzie jeszcze więcej. I ja zdecydowałam, że ja tak nie chcę, chociaż kompletnie nie wiedziałam, jak to zrobić. Ale właśnie wsparcie bliskich, przyjaciół, rodziny, obcych ludzi, takie prowadzenie, powiedziałabym, przez los, przez życie. I też ta moja taka gotowość, żeby wyłuskiwać te małe cuda codzienności, pomogły mi, pomagają mi nadal, bo dni bywają bardzo trudne. To wraca z taką siłą, jakby minęły 3 tygodnie. I bywają takie dni, kiedy masz wrażenie, że to nie jest częścią twojego życia. Ja nie chcę, żeby to było jakby fundamentem mojej osobowości. Strata, śmierć, złamanie. Ból. Więc ja wybieram życie i to jest cholernie trudne. To jest taka praca codziennie od podstaw. Tylko na szczęście na tych podstawach już jest coraz więcej gruntu takiego dobrego, odżywczego. Albo budować, sadzić, wyglądać tych pierwszych pąków roślin i wierzyć, że to nie było przeciwko mnie, że to po prostu takie życie jest, ono się składa z wszystkiego.
Jestem zasłuchana, wzruszona i poruszona i lecą mi łzy.
A nie mów też, tak. Będę płakać zaraz.
Ale takie łzy też pełne i wzruszenia, ale też takiego uznania, bo no właśnie, znowu powiem, jako psycholożka i człowiek po prostu chłonęłam każde słowo i chcę powiedzieć, że znowu drogie różne kobiety, które tego słuchacie tutaj, zadziały się cuda i zadziały się cudowne wskazówki, chociaż nie można w tych momentach straty nikomu radzić, doradzać. Tylko traktujmy słowa twoje, Agnieszka, jako takie właśnie wskazówki, z których można czerpać. Bo też jak mówiłaś o ludziach różnych, którzy cię otoczyli takimi prostymi gestami i także takim gestem nie wiem co zrobić, ale chcę, żebyś wiedziała, że jestem, to są takie, to jest to, czego potrzebujemy też w stracie, takiego zauważenia i drugiego człowieka, że smutek i żal to są takie emocje, które, czy wszystkie emocje potrzebują drugiego człowieka, żeby wybrzmieć, ale smutek i strach szczególnie potrzebuje drugiego człowieka i taka otwartość na to, żeby też przyjąć wsparcie. I zgodzę się z tobą, że świat tak strasznie pędzi. My się boimy tego wyjścia na chwilę z tego świata i takiego zatroszczenia się o siebie, a z drugiej strony nie da się inaczej. Nie ma innej drogi i bardzo doceniam to, że po prostu o tym wszystkim opowiedziałaś, bo jesteś świadectwem tego, że choć ten proces, jak powiedziałaś, nie jest trybem dokonanym, on ciągle trwa, to jesteś już bardziej w tej stronie światła i widzisz to życie i jesteś dziewczyną, która marzy, która ciągle ma marzenia.
Tak.
I absolutnie to doceniam. Tak. I podzielę się na koniec. Myślę, że to jest taki moment, że będziemy kończyć, ale chcę to powiedzieć wam, drogie kobiety, że nawet jak ostatnio prowadziłam warsztaty właśnie o odważnym podejmowaniu wyzwań, ale o byciu też wyrozumiałą, bo dla mnie to nie da się rozdzielić. Odwaga i wyrozumiałość zawsze muszą iść w parze, tak mówi Polkowska. I padło takie pytanie do kobiet, o jakieś kobiety, które mogą być inspiracją do odwagi. To padały różne nazwiska, oczywiście i Marie Curie-Skłodowska, i Martyna Wojciechowska, i Sheryl Sandberg, ale ja myślałam o tobie, Misiura.
Dziękuję.
I jak nie znacie nawet osobiście, chociaż ja miałam przyjemność, ale można poznać Misiura, jakby co, czyli Agnieszka Prucie. Ale jak będziecie miały okazję pójść na warsztaty kiedyś, to idźcie, poznacie osobiście. A jak nie, to wejdźcie na stronę i po prostu pokochajcie Agę, ale pamiętajcie, że ja pamiętam, Agnieszka, że twoja droga jest dla mnie inspiracją i jesteś jedną z silnych kobiet, o których często myślę, kiedy myślę o tym, gdzie ja mam szukać siły.
Wow. Dziękuję.
Także bardzo doceniam to, że zaprosiłaś nas do swojego serca, do swoich słów i podzieliłaś się swoją historią i tym najtrudniejszym momentem w swoim życiu, bo my kobiety tego potrzebujemy, żeby właśnie się tak wspierać, jak ty to zrobiłaś teraz. Także ogromna wdzięczność.
I moja. Chciałam powiedzieć, że wdzięczność to w ogóle jeden z filarów mojego życia, zwłaszcza w tej 2,5-letniej drodze, ostatnich 2,5 latach, bez wdzięczności nie byłabym tu, gdzie jestem, więc polecam wdzięczność jako najzdrowszą witaminę życia.
Tak, taka cudowna witamina W.
W. Wspaniale. Bardzo dziękuję, Marta, też za zaproszenie, za odważne pytania, ważne. Mam nadzieję, że ta rozmowa była cenna nie tylko dla nas dwóch, ale też będzie jakimś maleńkim światełkiem, chociaż dla jednej osoby, która nas posłucha, bo czasami to jedno zdanie gdzieś zasłyszane potrafi wiele zmienić, prawda?
Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo dziękuję i
ja
życzę ci wszystkiego dobrego.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli Ci się spodobał, skomentuj go na mojej stronie www.manufakturarozwoju.pl albo oznacz serduszkiem w aplikacji, w której mnie słuchasz. A jeżeli chcesz pozostać ze mną w kontakcie, poszukaj mnie na Facebooku. Tam znajdziesz mnie jako Marta Iwanowska-Polkowska, Manufaktura Rozwoju. Albo dołącz do grupy Ja Kobieta i Kariera, grupa dla odważnych kobiet. Oczywiście, jeżeli jesteś kobietą. Na LinkedInie znajdziesz mnie jako Marta Iwanowska-Polkowska. Na Instagramie jako Marta Iwanowska-Polkowska Coach. A jeżeli uznasz, że ten odcinek może być inspirujący dla Twoich znajomych czy bliskich, śmiało prześlij go dalej. Miłego dnia, miłego wieczoru i miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie, Marta Iwanowska-Polkowska.